10.30, prawie 31 na zegarze. Europejskie Centrum Solidarności, Radio Gdańsk dzisiaj tutaj świętuje demokrację i wolność. Dziś 45. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Z nami dr Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności do spraw naukowych i zbiorów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bardzo chciałabym, żebyśmy zrobili sobie taką lekcję historii, taką przypominającą takie najważniejsze wydarzenia, które odbyły się zanim doszło do tego naszego dzisiejszego świętowania, bo dzisiaj mamy ten zaszczyt świętować 45. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Natomiast no, dramatyczne wydarzenia doprowadziły do tego, że my dziś możemy tę wolność i demokrację świętować. Od czego to się wszystko zaczęło?
No, przede wszystkim trzeba zacząć od, nie byłoby sierpnia bez grudnia. Tutaj mowa o rewolcie grudniowej roku 1970, kiedy ludzie, robotnicy wielkich zakładów pracy na Wybrzeżu przede wszystkim, Gdańska, Gdyni, Elbląga, ale Szczecina również, zaprotestowali przeciwko stagnacji, marazmowi gospodarczemu, politycznemu, ekipie Władysława Gomułki. No i cóż, oni zaprotestowali, ale wyszli z zakładów pracy. Przeszli do centrów miast, pod gmachy partyjne, pod gmachy komitetów wojewódzkich, miejskich i tam protestowali.
I oni wystawili się jako cel.
Wystawili się jako cel, bo władza nazwała ich chuliganami, warchołami, złodziejami. No i użyła do pacyfikacji tych protestów robotniczych wojska, milicji. Zaczęto strzelać do robotników. Zginęło 45 osób na Wybrzeżu. No to była naprawdę zbrodnia. To była zbrodnia, strzelano do robotników. No i cóż, tutaj przede wszystkim w Gdańsku zapamiętano to bardzo mocno. Dlaczego o tym mówię? Bo przez całe lata 70. Ludzie nie zapomnieli. Władza chciała, żeby jak najszybciej zapomnieć o tej kompromitacji, bo to była kompromitacja władzy, ale ludzie nie zapomnieli. Tworząca się w drugiej połowie lat 70. opozycja demokratyczna w Polsce, ale też i na Wybrzeżu, również nie zapomniała i protestowała. Składano znicze, wieńce, pod bramą numer 2. Oczywiście funkcjonariusze służby bezpieczeństwa bardzo szybko to zabierali, notowali, kto złożył. Mówiono tu, że to taka swoista ściana płaczu jest, ale ludzie pamiętali, bo zginęli mężowie, tak, no, dzieci. Przecież ginęły osoby, które chodziły do szkoły podstawowej. Po 15 lat miały te dzieciaki. Więc to była olbrzymia tragedia. Zwłaszcza, że ci ludzie byli chowani w nocy. Często nie informowano rodzin. To naprawdę wbiło się tutaj w tą pamięć. No i przez całe lata 70. pamiętano o tym. Dlatego w sierpniu, jak doszło do tych wielkich strajków sierpniowych, to również pamiętano o grudniu, że trzeba uczcić, upamiętnić tych poległych w grudniu 70 roku.
Uczcić i upamiętnić, ale też zmienić taką formułę strajku, prawda? Dlatego, że robotnicy strajkujący, oni się zamknęli, nie dali do siebie dostępu.
Tak, no to była ta lekcja protestowania, to była ta lekcja protestu, no bo w 70 roku wszyscy wyszli i tam zostali spacyfikowani, a w 80 roku we wszystkich właściwie zakładach pracy, w których protestowano, to ogłoszono strajk okupacyjny. To wy macie do nas przyjść i z nami rozmawiać. My nie będziemy wychodzić i słuchać tego w radiu czy w prasie, że jesteśmy jakimiś złodziejami, że zakłócamy coś, tak? Więc tak było bezpieczniej dla protestujących.
Mhm. Do tego strajku sierpniowego doprowadziły też konkretne wydarzenia.
Tak, no przede wszystkim polityka Edwarda Gierka. No bo my tutaj dużo mówimy o latach 70., że to był wielki rozwój. To był rozwój, to było wyjście z tego marazmu społeczno-gospodarczego, byśmy powiedzieli, ale za kredyty. Wielki kredyt zaciągnięty przez ekipę Edwarda Gierka spowodował ten pozorny rozwój. Dlaczego pozorny? Bo część pieniędzy po prostu rozkradziono. Powstały, co prawda, wielkie osiedla z wielkiej płyty, tak, ale to było to minimum, byśmy powiedzieli, a potem trzeba było spłacać te długi. Więc już druga połowa lat 70. to już nie był taki okres prosperity i pojawiły się oznaki głębokiego marazmu takiego gospodarczego, problemów gospodarczych. Zima stulecia pokazała, że to państwo jest z kartonu. Więc śmiano się z tego, że przegrywamy z minusową temperaturą. Początek roku 80 to było wiadomo, że gdzieś w Polsce coś wybuchnie. I to wszyscy czuli gdzieś tam podskórnie. Doszło do tak zwanych lipcowych strajków, nie tylko na Lubelszczyźnie, bo mówi się, że to na Lubelszczyźnie, ale w całym kraju strajkowano. No ponad 177 zakładów, ponad 80 tysięcy osób strajkowało w Polsce. No to jest jednak wydarzenie, tylko jeszcze wtedy władza ograła strajkujących, spełniając ich ekonomiczne żądania. Ale w sierpniu, no to już była inna opowieść, bo w sierpniu tak naprawdę zaprotestowano przeciwko zwolnieniu Anny Walentynowicz, pracowniczki Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, która była działaczką opozycji demokratycznej. Władze zakładu się zemściły tak naprawdę na niej, bo wręczyły jej wypowiedzenie z pracy na kilka miesięcy przed emeryturą, co było no, uderzeniem w nią i w jej działalność. No ale cóż, jak się ma takich kolegów jak Bogdan Borusewicz, który zaprojektował, można powiedzieć, ten strajk. Tutaj się uśmiecham, bo siedzi niedaleko, rozmawia przez telefon.
Rzeczywiście.
To można być spokojnym, tak? No bo to Bogdan Borusewicz zaprojektował ten strajk i był, można powiedzieć, takim spiritus movens z tego strajku. No i cóż, ten strajk wybuchł 14 sierpnia. Tak naprawdę rękami bardzo młodych stoczniowców, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego, Ludwika Prądzyńskiego, nastoletnich chłopaków, którzy zmobilizowali innych stoczniowców. No i cóż, pojawił się na strajku Lech Wałęsa, który objął przywództwo, a to było jednak coś, stanąć na czele, powiedzieć tak, to ja będę tym człowiekiem, na którym skupi się potem złość tych rządzących, tak? No i zaczął się ten strajk. Strajk w obronie godności właściwie ludzkiej, poszanowania tej godności w obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz. No, żądania się pojawiły ekonomiczne, upamiętnienia właśnie tych poległych nie tylko stoczniowców, ale też poległych w grudniu 70 roku. No i zaczęto strajkować.
To musiała być taka niezwykła odwaga, prawda, tych młodych ludzi, którzy stanęli naprzeciwko władzy i tak naprawdę nie wiedzieli, dokąd doprowadzi ich ta droga.
Tak, to była wielka odwaga. No my patrząc teraz na te zdjęcia ze strajku, bo on trwał 18 dni, no to czasami widzimy, jak ci strajkujący są trochę uśmiechnięci, sobie gdzieś leżą na jakiejś trawie, ale to naprawdę było wielkie napięcie. Bo z jednej strony bramy zakładu byli oni robotnicy, a z drugiej strony ich rodziny.
No właśnie.
I te rodziny nie wiedziały, czym to się tak naprawdę zakończy.
Ale to też z drugiej strony, tak mi się wydaje, że ci strajkujący nie wiedzieli, co będzie z ich rodzinami.
Również. Dlatego ta brama była takim ciągiem, byśmy powiedzieli, komunikacyjnym. Ci ludzie podchodzili do siebie, żony, matki, dzieci, witały się z tymi stoczniowcami, dotykali sobie, chwytali się za ręce, przekazywali jedzenie, informacje, co się dzieje, jak to długo jeszcze potrwa. Więc to były takie wzruszające momenty, bo władza miała w głowach również pacyfikację zakładu. Oczywiście to gdzieś się tam pojawiło z tyłu głowy, tylko jak komuniści zobaczyli, że do strajku gdańskiego przyłączają się setki zakładów pracy z całej Polski, no to nie można spacyfikować kilkuset zakładów. Bo przypomnę, że według statystyk strajkowało około 714 tysięcy robotników w 726 zakładach pracy. I to ja tylko mówię o sierpniu. A jeszcze były kolejne przecież protesty we wrześniu. Bo przecież pamiętajmy o Górnym Śląsku chociażby. Więc to nie była zabawa. To był ogromny stres, bo nie wiadomo, czym to się kończy. Więc powstawały, no wiadomo, że tutaj w stoczni odbywały się msze święte chociażby, tak? Które też jakby jednoczyły tych robotników, które dawały taką ulgę. Zresztą cała brama numer 2 była ukwiecona. Był portret chociażby Jana Pawła II, tak? Jakby on miał bronić tej bramy, bronić tego zakładu w domyśle. Zresztą papież wiedział o tym proteście i się solidaryzował z protestującymi. Do zakładu przyjeżdżali artyści, śpiewano różne piosenki, wystawiano sztuki. Ci ludzie też musieli sobie radzić trochę z taką, z takim zawieszeniem, tak? No bo zakład musiał pracować, władze zakładu też jakby no, stanęły tutaj na wysokości zadania, no bo przecież no to był strajk okupacyjny, no ale cóż, no zakład musi po prostu podtrzymywać daną produkcję. Nie można od tak sobie stocznie wygasić. Nie, przecież to jest niemożliwe właściwie, nie było możliwe. Dlatego też widzieliśmy to zaangażowanie wszystkich pracowników. No przecież ktoś musiał wykarmić tych pracowników. Tak? Była wielka stołówka, więc tam przygotowywano posiłki, ale też... Tutaj społeczność Gdańska, województwa jednoczyła się ze strajkującymi, bo oni wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Bardzo szybko się o tym dowiedzieli, więc przynosili żywność do stoczni. No, były próby zakłócania tego, ale bardzo szybko sobie z tym radzono. Tak naprawdę to była duża też władza i odpowiedzialność, bo na przykład chciała stanąć, również przyłączyć się do strajku Szybka Kolej Miejska. No ale wiadomo, no, SKM-ka w Trójmieście, tak można powiedzieć, to jest kręgosłup tego całego organizmu, więc była oblepiona plakatami solidarnościowymi informującymi o strajku, o postulatach, 21 postulatów, ale jeździła, tak? No bo przecież trzeba było dowozić ludzi też do pracy, bo nie można sparaliżować całego miasta, czy też całego tutaj regionu. Co też była taka odpowiedzialność tych strajkujących i oni tak naprawdę, bo tutaj musimy powiedzieć, że od 14 do 16 to był tak zwany mały strajk. To był taki strajk stoczniowy, który potem się przeradził w ten wielki, ogólnopolski. I ci ludzie, którzy strajkowali, no brali odpowiedzialność za wszystkich. Tak? No bo wiedzieli, że ludzie się przyłączają do tego strajku, mówią tak, no my popieramy te 21 postulatów, co jest w Gdańsku. Niektórzy mieli swoje postulaty, niektóre się pokrywały, ale no to była ta euforia, tak, że możemy coś zmienić. Władza oczywiście próbowała ograć, jak to zwykle, władza komunistyczna próbowała ograć strajkujących. Wysłała tutaj do Gdańska takiego polityka Tadeusza Pykę. On zaczął obiecywać tym strajkujących, że tutaj jak chcecie, to wybudujemy całe osiedla domów jednorodzinnych. No ile chcecie? Przecież to było niepoważne. Więc potem już trochę inaczej podeszła do tego. Wysłała wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, który jak tutaj wszedł do stoczni, to musiały mu się na pewno trząść nogi, bo widział te tłumy, ten szpaler, przez który musiał przejść. No i cóż, negocjował nie tylko z robotnikami, bo robotników wsparli intelektualiści. To trzeba też podkreślić, że tutaj strajk w Stoczni Gdańskiej no był naprawdę nieźle przygotowany, bo zadbano o tą stronę, byśmy powiedzieli dzisiaj taką propagandową. Wpuszczono dziennikarzy państw zachodnich, no bo oni przyjechali tłumnie na festiwal w Sopocie. Się okazało, że tu chyba jest ciekawiej, więc zjechali do Stoczni Gdańskiej. Od razu pojawili się tłumacze, czy to z tłumacze języka angielskiego, niemieckiego, tak? No i ten przekaz szedł w świat.
Ciekawi mnie właśnie, czy ci strajkujący, podejmując decyzję o strajku, mieli w ogóle taką świadomość, jak wielkie zmiany to przyniesie, że to nie będzie tylko zmiana dla nich, dla ich rodzin, dla Polski, ale też dla części świata.
Myślę, że na początku pewnie nie wiedzieli, jakie to ma znaczenie. Trochę się, wydaje mi się, że oni się trochę nawet przestraszyli, bo jak się przyłączył do strajku cały Śląsk właściwie, stanęły kopalnie, no to to już jest problem ogólnopolski i można się wystraszyć, tak? No bo jednak negocjonowano w Szczecinie, w Gdańsku, w Jastrzębiu, w Hucie Katowice, w Dąbrowie Górniczej, no w wielu też innych jeszcze miejscach, ale to były jakby takie najważniejsze porozumienia. No i cóż, koniec końców osiągnięto sukces. A tym sukcesem był niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność.
Bardzo dziękuję za tę opowieść. Moglibyśmy jeszcze tak bardzo długo, myślę, że na ten temat rozmawiać, no ale tak, radiowo niestety czas nam się kończy. Doktor Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności do Spraw Naukowych i Zbiorów. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.